Reportaż w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rębas. Niedzielny reportaż w Radiu Gdańsk. Przygotowała dzisiaj dla Państwa redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka. I zatytułowała ten reportaż Przecięta wrażliwość. Piękny tytuł, frapujący tytuł, bardzo interesujący i taki, można powiedzieć, bolesny. Ja tak do tego podchodzę. Witaj, Alu. Ala jest z nami w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, Aniu.
Już sam tytuł mnie zaintrygował i mam nadzieję, że Państwa również. Powiedz mi, czy ty, robiąc ten reportaż, zetknęłaś się kiedyś w swoich reportażach z tym problemem, o którym opowiada ten ostatni reportaż? Z taką sytuacją, o którym postanowiłaś opowiedzieć słuchaczom w tym reportażu. Czy to pierwsza taka historia?
Wiesz co, wydaje mi się, że pierwsza historia opowiedziana jakby w całości, w sensie poświęcona tylko jednej bohaterce, która coś takiego przeżyła. Ja podobne sytuacje słyszałam, jak nagrywałam reportaż z chłopakami z Poprawczaka z Raciborza i oni też stykali się z różnymi trudnymi tematami i sytuacjami, ale to był pierwszy raz, kiedy bohaterka chciała mi wszystko opowiedzieć. I no i ta jej wrażliwość właśnie, to, że potrafiła się zatrzymać i mi opowiedzieć dokładnie to, co czuła kiedyś i jak to wpłynęło na jej życie teraz.
To jest taki wieloetapowy reportaż i taki wielotwarzowy. Ona tam pokazuje siebie w różnych odsłonach, jakieś swoje różne oblicza. I ja tego wysłuchałam tego ponownie i widzę, jak ta przemiana w niej następowała. Ty pewnie rozmawiając z nią również to wyczuwałaś. Czy widziałaś te dwie twarze, czy tylko jedną twarzę swojej bohaterki? Bo ona mówi tak, jedna twarz to słowa muszę, udowodnię, nie pokażę, to ona. A potem tak naprawdę ona chce się przytulić, ona chce się odsłonić, ona chce pokazać swoją słabość, kobiecość, wrażliwość, spełnienie, rzuca się w rodzinę, jakby zupełnie inaczej. Jak ją odebrałaś? Jak odebrałaś swoją bohaterkę? Jak ona wygląda? Jaka ona jest?
To jest ciekawe. Słuchaj. Tak. Jaka ona jest? Ona właśnie jest taka różna. Bo z jednej strony faktycznie to jest kobieta bardzo silna, ma bardzo silny charakter przez to, że pracowała też z mężczyznami, tak jak to wybrzmiewa. I jak się z nią rozmawia, to czuć tą siłę, że ona jest konkretna. Tam chcesz kawę białą czy czarną? Nie ma półśrodków. Ale z drugiej strony im bardziej rozmawiałyśmy, tym wydaje mi się, że dopuszczała do głosu tą 9-letnią dziewczynkę. Że pokazywała mi też tą, pozwoliła mi pokazać tą drugą stronę, że jakby nie każdy pewnie ma do niej dostęp, do tej takiej właśnie łagodniejszej kobiety. I wydaje mi się, że też jak spotkałyśmy się już, bo myśmy jeździły w różne miejsca, bo byłyśmy i na strzelnicy, i faktycznie na strzelnicy to jest konkretna osoba. Ale pojechałyśmy też do Wejherowa na klatkę schodową, gdzie miało miejsce to zdarzenie, które wpłynęło na jej całe życie. I tam ona była też inna. Rozmawiając z nią też na przykład o jej dzieciach, też to inaczej wybrzmiewa, bo ona naprawdę rzuciła się w wiry, teraz ma sama dziewczynkę w wieku,
w którym kiedyś sama była, tak?
Dokładnie.
9 lat.
Tak.
Nie zdradzamy Państwu, co się wtedy wydarzyło, kiedy ona miała 9 lat, bo to jest taki suspens. Chcemy poczekać, aż Państwo wysłuchacie tej historii. Słychać w tym reportażu, że ona dojrzała w końcu do tego, żeby komuś o tym opowiedzieć, żeby sobie o tym opowiedzieć, żeby ludziom o tym opowiedzieć. I pewnie w tym wypadku to ty stanęłaś na jej drodze z mikrofonem, ale przede wszystkim ona chyba musiała w sobie przepracować ten temat, opowiedzieć go sobie. Kiedy to nastąpiło? Bo wydaje mi się, że niedawno stosunkowo. Tak, ona całe życie z tym przeszła, można powiedzieć, z tym tematem.
Tak, ja, dla mnie też na początku to było zaskoczenie. Taka silna osoba i nie powiedziała tego wcześniej, nie chciała nagłośnić,
opowiedzieć. Poskarżyć
dokładnie.
Rodzicom, bliskim.
Więc było to dla mnie też zaskoczeniem, że dopiero niedawno ona to powiedziała na głos. Ale wydaje mi się, że to jej w pewnym sensie, nie wiem czy ułatwiło, ale te historie, które ona teraz szkoli inne kobiety w takiej samoobronie, w byciu świadomym i uważnym na otoczenie, że różne rzeczy mogą nas spotkać w życiu i że warto być na nie przygotowanym, przynajmniej w jakimś tam stopniu. I ona się styka z bardzo wieloma historiami ciężkimi kobiet. I chyba przez to, że ona tyle historii usłyszała, stwierdziła, że ona też ma prawo o tym opowiedzieć na głos, nie tylko tłumić to w środku. Nie wiem, jak zareagowali na przykład jej rodzice. O tym nie rozmawialiśmy.
Padł ten temat, bo to mnie z kolei zafrapowało. Czy jej bliscy zostali wtajemniczeni w ten problem, o którym ty opowiadasz?
Poza mikrofonem już rozmawiałyśmy
też. Poza mikrofonem.
Mhm. Tak.
A mąż? Bo przecież jest.
Tak, mąż wiedział. I ona, tak jak opowiada, ona była bardzo, miała bardzo ciężki charakter. Mi się nie wydaje, że no ciężki, no po prostu konkretny.
Słuchaj, ona mówi taki coś, męski charakter. Wyczułaś coś takiego, że ona mówi o sobie, że ja mam taki męski, jestem konkretna, męski charakter i tak dalej. Często kobiety tak mówią o sobie, a tak naprawdę są kruchymi, eterycznymi blondynkami na przykład, ale bardzo chcą sobie dodać czegoś takiego. Czy to też tak jest?
Nie,
czy...
powiem ci, jak ją zobaczysz z bronią, to,
tak,
to
jest konkret. Na strzelnicy,
tak,
tak,
jak byłyśmy na strzelnicy.
Czyli konkreciara.
Tak, tak, ale wydaje mi się, że w tej konkretnej, twardej kobiecie naprawdę w środku jest delikatność i taka kruchość, która dopiero te 2 lata temu, czy tam w przeciągu ostatnich 2 lat, kiedy ona zaczęła coraz więcej o tym mówić, albo wspominać przynajmniej bliskim, zaczęła ta delikatność wychodzić, nie? Że ona wcześniej nie pozwoliła sobie na to.
A jeszcze na koniec pomyślałam sobie, że wysłuchają państwo tego reportażu i dobrze byłoby, gdyby też panowie wysłuchali tego reportażu, bo to nie jest reportaż o kobiecie, o przeżyciach kobiety dla kobiet. To absolutnie nic z tych rzeczy. Ja myślę, że panowie tutaj też sporą wiedzę z tego wyniosą i sporą naukę mogą wynieść z tego. Masz też takie podobne przeświadczenie, że gdyby faceci, mężczyźni naszego życia posłuchali o pewnych rzeczach, to pewnie mogliby mieć łatwiejszą też drogę do nas.
Tak, zwłaszcza, że ona tam pod koniec mówi, że my czasami dajemy komuś jakąś łatkę, ale nie wiemy, co za tym konkretnym zachowaniem się kryje, nie? Że
i
nie...
dlaczego takie zachowanie
dokładnie
jest?
Tak.
Skąd takie zachowanie nagle?
Że dlaczego ta osoba jest taka, a nie
jest
inna?
Jest taka, a nie inna.
Coś ma w sobie, coś przeżyła, nie zawsze mówiąc o tym. Czasem warto się zatrzymać, porozmawiać, podpytać. A chociaż ta osoba też nie musi koniecznie o tym opowiedzieć nam.
Jasna sprawa, bo to nie jest tak, że wszyscy chcą opowiadać, bo my się chcemy zatrzymać nad tą osobą. To też tak nie jest. Chociaż naszą rolą, rolą reporterek jest właśnie to, żeby takie osoby wyłapywać, zatrzymywać się, zachęcać je, ty masz taką też umiejętność i łatwość, zachęcać je do rozmowy, bo na pewno nie, ta zachęta nie była łatwa. I to, że ona się zgodziła i to, że ty spotkałaś taką osobę, i że ona się otworzyła, to szapoba, naprawdę.
Znaczy, jak usłyszałam,
no właśnie.
Chyba jestem już gotowa, żeby to opowiedzieć. To było dla mnie takie wzruszające, że ktoś chciał mi to opowiedzieć.
Państwo już pewnie też gotowi do tego, żeby wysłuchać reportażu Alicji Samolewicz-Jeglickiej zatytułowanego Przecięta wrażliwość. A po reportażu zostańcie państwo z nami, bo będzie gość też specjalny i porozmawiamy sobie o tym, jakie przesłanie ten reportaż ze sobą niesie dla tej właśnie zaproszonej do studia dzisiaj osoby. Na razie nie zdradzamy jeszcze. Dziękuję ci, Alu, za rozmowę.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.
Reportaż w Radiu Gdańsk.
W każdej sytuacji, czy jesteś na strzelnicy, czy jesteś na ulicy, po prostu musisz stać pewnie.
Sama się obronię!
W momencie, w którym stajesz pewnie, jesteś odpowiedzialna za siebie i jesteś w stanie sama się obronić. Sama się obronić. Sama się obronić. Sama się obronić. Sama się obronić.
Słuchaj, przyjedzie. Dzieci, że tak powiem, są rozwiezione, syn na ryby, córka, tak. Czarna czy biała?
Czarna.
Syn na ryby, córka do babci, więc jest przeszczęśliwa, uwielbia. No a my tu.
Ja byłam dzieckiem, dziewczynką, której było wszędzie pełno. Która po prostu kochała życie, tętniła życiem, była bardzo niezrozumiała w gruncie rzeczy, przyznam ci szczerze. Ja wychodziłam totalnie poza jakieś ramy, nie byłam lubiana. Nie byłam lubianym dzieckiem, nie byłam lubiana nawet w szkole. Dlatego, że mnie nie lubiły nigdy dziewczynki. I ja nie wiem, do dziś nie wiem, z czego to wynika, chyba z tej silnej energii takiej męskiej. Dziewczynki mnie unikały, ja nie miałam nigdy koleżanek, miałam właśnie kolegów. Zawsze od początku miałam swojego życia, jak pamiętam, szkolnego i w ogóle zawsze bawiłam się z chłopakami, bo nie dlatego, że nie chciałam bawić się z dziewczynkami, bo ja miałam te same zabawki co one, ale one nie chciały się bawić ze mną. Ja nie mam nawet przyjaciółki. Dzięki temu, że pracowałam z mężczyznami, im za to dziękuję, stawiam mocne granice. Po prostu dla mnie jakaś tam taka kobieca zawiść, zazdrość jakby nie jest w moim polu i nie potrafię zrozumieć tego w polu kobiet. Coś, co po prostu jak weszłam do środowiska cywilnego, mnie uderzyło. Ta zawiść, zazdrość, chęć wykorzystania z jasnym umysłem i wprost mogę stwierdzić, że nie wierzę w jakieś siostrzeństwo, no niestety. O, mój mąż.
A, dobra. Wokacji. Pierwsze łzy były. Na kostku suchą nam kupiłeś inser?
No, zagryzkę.
Dobra.
Tak, to jest ten człowiek tutaj, który ze mną dzieli lokal.
Już uciekam.
No najtrudniejsza to była szybka lekcja dorastania. Moment w moim życiu, który na dzień dzisiejszy wiem, że zmienił wszystko. Tam potoczyła się już inaczej moja historia od tego dnia.
Bardzo dobrze, jedna noga do przodu, druga noga z tyłu. Nie jest to jest tak w służbach, to mówimy na to postawa bojowa, tak? To jest też, ja to tłumaczę w ten sposób, że musi być ta noga startowa, że jak będziemy musieli gdzieś tam się przemieszczać, to jednak ta noga startowa musi być z przodu, broni. Więc robimy tak, jak pan by miał broń w ręku, chwyt broni do przodu. Bardzo dobrze. Oprócz studiów oczywiście, tak, poszłam na socjologię, to mówię, że ja chcę zarabiać, więc poszłam zaocznie na socjologię, no i poszłam do ośrodka szkolno-wychowawczego do pracy i dostałam kolejnym obuchem w twarz, pracując z dziećmi molestowanymi seksualnie, sprzedawanymi dziewczynkami na kwadrat, chłopcami, którzy byli po tak silnych molestowaniach seksualnych, którzy robili to swoim kolegom z ośrodka, bo byli przyzwyczajeni. To było dla mnie kolejne zetknięcie się z rzeczywistością, której nie znałam w ogóle, tak? Przywożone mi dzieci przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej, instytucje państwowe typu policja i ja mając 19 lat jedyna na dyżurze. Mama chora na schizofrenię, która przyszła podczas dyżuru i sikierą próbowała rozwalić drzwi po prostu. Ja miałam 19 lat, więc stwierdziłam, że jak uwielbiałam te dzieci, ja mam dzisiaj z nimi kontakt, pozdrawiam Anię, Martusię, Andrzejka, Patryka, naprawdę mamy ze sobą świetny kontakt. Ja stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie tym dzieciom pomóc tam w tym ośrodku. Ja nie miałam żadnej mocy sprawczej nad tym, żeby to się dalej nie działo. No więc jakoś tak moje drogi potoczyły się do służby celnej. Ale to w ogóle nie był mój tor jakby. No co tam służba celna, co te towary jakby, to nie ma duszy w ogóle, tak? No i był nabór do Wydziału Zwalczania Przestępczości. No i wystartowałam się i tam dostałam się, bo tam fizycznie trzeba było spełnić pewne standardy. No to był moment, no gdzie jak ja całe życie w sporcie. Te strefy, to jest słuchajcie must have, to co teraz będę wam mówiła, tego się uczą dzieci w szkołach podstawowych w Stanach i wszędzie. To jest gradacja interpretacji waszych zagrożeń w życiu.
No ale jak się tam dostałam? i już jeździłam na te realizacje, już zatrzymywałam jakichś tam ludzi, już coś tam się działo, ale to było mało. Ja chciałam być instruktorem. No jak? Jak w ogóle, ja nie wiem, dzisiaj jak mnie zapytasz, nie pytaj, ja ci odpowiem, jak to się stało, że ja w ogóle chciałam być instruktorem. Nie wiem. Nie wiem. Po prostu na pierwszych moich zajęciach, na pierwszych z taktyki, techniki, interwencji, w ogóle nie wiedziałam, co to jest, stanęłam i patrzyłam na mojego instruktora, wtedy Darka, i tak stanęłam sobie i myślałam, ja kiedyś stanę na twoim miejscu. I minęło 5 lat, już stałam po drugiej stronie. To jest męski świat, ale ja mam męski charakter. I ja jestem tego dzisiaj pewna. Mimo tego, że uwielbiam być kobieca i kocham kobiecość i kocham to, co się wokół kobiet dzieje, kocham torebki, buty, ubrania, to jest moja trochę pięta achillesowa, to ja mam męski charakter. U mnie nie ma po prostu, nie ma taryfy ulgowej, ale to zmieniło to wydarzenie mojego życia. Znaczy ja ogólnie, tak jak już wspomniałam, kochałam życie, kochałam ludzi, kochałam taniec, do dzisiaj go kocham. Mając 9 lat, jak szłam właśnie z rodzimego domu po koleżanki do bloku, dosłownie tam przez ulicę, no zostałam wciągnięta do klatki schodowej. Pan chwycił mnie między nogi i chciał mnie wepchnąć do piwnicy. No i to był ten moment, kiedy udało mi się po prostu uciec, czyli zerwałam jego trzymanie, nacisnęłam na guziki domofonu i zaczęli odzywać się ludzie. I to był moment w moim życiu, który na dzień dzisiejszy wiem, że zmienił wszystko. Tam potoczyła się już inaczej moja historia od tego dnia, bo tego właśnie dnia poszłam po lekcjach do wypożyczalni filmów Video and Play, bo taki sławny wypożyczalnie filmów VCD, tak? One są takie na kasety. I wypożyczyłam właśnie 3 małolatów ninja. I uczyłam się na balkonie tych chwytów, bo nie chcieli mi rodzice najpierw na karate zapisać, bo twierdzili, że jak nie chcę chodzić na taniec, moja mama się obraziła, to nie będę chodziła nigdzie. A ja sobie budowałam z 2 widelców ze sznurka Monchako, z którym chodziłam od tamtego dnia codziennie w kieszeni. I na balkonie ćwiczyłam różne chwyty, różne techniki tym Monchako po prostu, własnej budowy. I to był dzień, który do dziś tak naprawdę trwa i on przeciął moją kobiecość, on przeciął moją wrażliwość i to, że nawet jak, bo wtedy jak powiedziałam rodzicom, że chcę iść na karate, ja nie powiedziałam im tego, to wypłynęło ze mnie 2 lata temu, jak zaczęły mi kobiety, nawet nie jak tworzyłam warsztaty, tylko jak zaczęły kobiety mi opowiadać swoje historie, to ja zrozumiałam, że ja też mam prawo to powiedzieć, dopiero wtedy. Bo innym mówię, zgłaszaj, mów, a ja jako 9-letnia dziewczynka wyparłam tak bardzo to, co się wydarzyło, że dopiero 2 lata temu jakby ogłosiłam to światu. Czułam duży wstyd. Ja nie wiem, dlatego jestem w stanie tak bardzo zrozumieć kobiety. Ja, jako ten mężczyzna mi to zrobił, ja czułam duży wstyd, jakby, że ja jestem winna, bo ja wtedy pamiętam, że miałam właśnie jeansową sukienkę taką, którą wyrzuciłam na śmietnik jako mały dzieciak, w ogóle co miałam w głowie, to nie wiem. Wzięłam i po tym incydencie wyrzuciłam tą sukienkę na śmietnik. Ja teraz pamiętam, jak ona wyglądała. I już nie nosiłam sukienek. Teraz jak ubieram, to czuję się nieswojo w sukienkach. No. Ja pamiętam jego twarz. Ja dzisiaj wiem, że tym, że tego nie zrobiłam, mogłam zaszkodzić innym. Dzisiaj to wiem, ale wtedy naprawdę, dlatego tak bardzo walczę o to, żeby kobiety nie popełniały tych błędów, żeby zgłaszały, bo za każdą taką sytuacją mogą iść kolejne ofiary, jak nie zgłosimy, tak? Ja jestem tego świadoma, ale wtedy nie było możliwości porozmawiania z kimkolwiek. Tak instynktownie nacisnęłam ten domofony, nie mam pojęcia, nie wiem, nikt mi wcześniej tego nie mówił, nie mam, po prostu taki jakby mechanizm obronny gdzieś tam we mnie, ostatnia deska ratunku, nie mam pojęcia, po prostu tak zrobiłam. To mi na pewno uratowało, myślę, życie od traumy. To było tak przygotowane, że ja dzisiaj, mając tą świadomość, wiedzę i praktykę, jestem pewna, że on wiedział, że ja o tej godzinie tam będę i że to będę ja. Bo to wszystko było przygotowane pod to wszystko, co się wydarzyło. On wyskoczył najprawdopodobniej, jak dzisiaj jako dziecko, znaczy jako dorosła kobieta, jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo ja go nie widziałam, żeby on szedł za mną, więc on musiał stać za klatką po prostu. Więc jak ja weszłam do tej klatki, to on musiał z tej klatki po prostu wyskoczyć, bo ja bym go widziała gdzieś kogoś, że ktoś idzie. To były sekundy, więc ja twierdzę, że on wcześniej już musiał mnie kilka razy widzieć, że tam chodzi dziewczynka i po prostu to jest ten cel. Jak poznałam mojego męża obecnego, Mateusza, to ja mu powiedziałam, to nie będzie łatwy związek. Było ciężko. To, że on to dźwignął, to naprawdę chwała mu za to, bo ja nie potrafiłam okazywać emocji. Ja goniłam facetów emocjonalnie cały czas. Ja nie byłam sobą. Ja byłam osobą, która po prostu była wyzbyta emocji. Totalnie. Ja byłam amebą, mogę dzisiaj powiedzieć. Dlatego mówię, że Mati to udźwignął, to jest po prostu chwała mu za to, naprawdę. Po odejściu ze służby, porzuceniu tych mocnej energii męskiej, po zrzuceniu z siebie muszę, po zrzuceniu z siebie udowodnię, po zrzuceniu z siebie nie pokażę, przyszła wrażliwość, przyszły w ogóle takie emocje, których nie znałam, że kobiety mogą, nie wiem, być histeryczki. Trochę też mi się to tak udaje czasem, ale ogólnie no to jakby jesteśmy partnerami. Zawsze mówiłam, że ja sama, ja sobie poradzę. Mój mąż mówi, ja sobie poradzę. To, że ja w ogóle zaczynam kogoś prosić o jakąś pomoc, to, że ja mu w ogóle pozwalam coś robić i jakby zostawiam na nim pewne nawet obowiązki, to jest w ogóle przeskok ogromny, bo ja sama, ja wracałam ze strzelnicy po 16 godzinach służby albo kilku dniach i po prostu ja sama. Jakby w życiu nie ma przypadków. Ja jestem tego pewna. Teraz kwitnę jako kobieta, jako mama, jako spełniona osoba, znaczy przedsiębiorczyni, mogę już tak śmiało powiedzieć, to nie jest żadna ujma. Także no naprawdę kwitnę. No jedźmy do Wejherowa, jedźmy do tej klatki, zobaczmy po tylu latach, czy coś się tam zmieniło. Zróbmy to. No i właśnie tam niedaleko mieszkam, znaczy mieszkałam jako dziewczynka i tu sobie codziennie chodziłam właśnie po to, żeby przyjść po moją kuzynkę i jej koleżankę do szkoły. Razem chodziłyśmy do szkoły i tutaj było inaczej, bo właśnie nie było tego domofonu, tylko wchodziło się do tej pierwszej klatki i tam był domofon właśnie na guziki szare takie. Więc tak, tutaj czuję dużą siłę. Tutaj chyba, ale to wiesz co, to chyba też z tego wynika, co ci powiedziałam, wiesz, że no i tutaj właśnie był ten domofon i tutaj otwierały się drzwi i tutaj były uchylone drzwi. Wiesz co, jak tak stoję, tak sobie wyobrażam tą małą dziewczynkę. Ja pierdziele, jakie to było straszne. Jaka to była bezradność. On był wysoki, był teraz dopiero tak, on był taki wysoki, wiesz, pewnie nie był tak wysoki, jak dziś byłby dla mnie, ale wtedy jako taka 9-letnia dziewczynka, to ja pamiętam, że on był tak bardzo wysoki. No. I od tamtej pory na mnie w domu mówili niedotykalska. Nikt mnie nie mógł dotknąć. Ja nie dawałam się przytulać. Zimna ryba, mój tata na mnie mówił. Zobacz, teraz tak sobie myślę, jak ludzie nie zdają sobie sprawy, dlaczego takie rzeczy się dzieją, nawet nie pytają, nie? Tylko już stawiają w jakieś tam ramy. A ja wcześniej taka nie byłam i tu się ta cała droga zaczęła, dlatego zanim tu wyszliśmy, poczułam taką moc, bo to był ten dzień, kiedy ja naprawdę jako 9-letnia dziewczynka podjęłam decyzję o obronie siebie i swojej cielesności i swojego życia i że sobie już nie dam. To jest niesamowite po prostu, nie? Że nie zamknęłam się gdzieś tam w ogóle, tylko po prostu poszłam po tych 3 małolatów ninja i tutaj to się zaczęło. Wiesz co? Ja mam takie przemyślenie, naprawdę, że ja ogólnie to nie powiem, że jestem za to wdzięczna, ale myślę, że za to mogą być wdzięczne dzisiaj inne kobiety. Za tą drogę. Bo dziś dzięki temu sporo kobiet już uwolniło się z różnych przemocowych sytuacji.